Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, z nami w studiu jest Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
Panie prezydencie, pierwsze środki podobno już wpłynęły na konta urzędów wojewódzkich. Rozumiem, że do samorządów jeszcze nie wpłynęły. Do Stargardzkiego wpłynęły?
Jeśli chodzi o ten dodatek węglowy, w cudzysłowie tak zwany. Tak, tak. Na te środki czekamy. Oczywiście cała praca administracyjna jest wykonywana już u nas w samorządzie. Postawiliśmy na sprawdzoną załogę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rzeczywiście tam praca, teraz można powiedzieć, wre. Jest ogromny wysiłek i ja korzystam z tej okazji, panie redaktorze. Chciałbym serdecznie podziękować kadrze ośrodka, bo rzeczywiście jest to duży wysiłek, który skupia się w krótkim czasie, ale tak sprawdzonej załogi jak w ośrodku my po prostu nie mamy, jeśli chodzi o taką bezpośrednią obsługę tak dużej liczby klientów.
A ile jest osób, które złożyły taki wniosek?
Na ten moment to już jest prawie 2200 wniosków i to nie jest ostatnie słowo mieszkańców, więc to jest całkiem niezła liczba do przerobienia, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że trochę zamieszania przy tym jest, bo najpierw tylko węgiel, później okazuje się, że również inne środki z inną wprawdzie kwotą, więc to jest jakby cały czas i kwestia informowania mieszkańców, dowiadywania się i również kwestia takich zmian w sposobie przyznawania.
Wcześniej była mowa o tym, że na gospodarstwo domowe teraz się okazuje, że od pieca będą przyznawane.
No tak, i mieszkańcy, którzy, szczególnie ci, którzy mają doświadczenie w pobieraniu dodatku mieszkaniowego, wiedzą, że on jest możliwy na jeden lokal, ale w podziale na gospodarstwa, bardzo często przyjmowały tę interpretację, o której można było słyszeć w mediach, że jeśli są dwa gospodarstwa, żyją po prostu dwie rodziny w jednym domu, to będzie można uzyskać dwa dodatki. Teraz jest jasne, że decyduje adres tak naprawdę. Albo oczywiście ja nie chcę decydować o konkretnej, szczegółowej sprawie, bo zawsze trzeba odesłać do ludzi, którzy rozpatrują wnioski, bo każda sprawa jest inna i indywidualna.
Cały czas
Więc jeśli ktoś ma wątpliwości, to proszę nie traktować, że ta rozmowa na antenie te wątpliwości rozwieje. Trzeba po prostu rozmawiać z pracownikami ośrodka.
Cały czas jest 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, czy ten termin się wydłużył?
Termin jest wydłużony. Teraz mamy jakby ten czas na przyjmowanie wniosków aż do końca listopada, ale ja oczywiście zachęcam, żeby robić to systematycznie, żebyśmy nie czekali na ostatnią chwilę.
Zmienimy temat, chociaż cały czas jesteśmy przy temacie oszczędności. Stargard przez ostatnie lata wykonał kilka inwestycji takich, które pozwalają teraz zaoszczędzić energię elektryczną. Ostatni budynek to budynek Aquastaru. Niedawno rozmawialiśmy o oszczędnościach, które czekają samorząd. Natomiast tam jest fotowoltaika. Ceny biletów, jak na razie chyba się przyglądacie cenom biletów. Wszystko idzie w kierunku właśnie tej energii.
Ośrodek jakiś czas temu jest po delikatnej korekcie, ale to proszę wierzyć, że ona nie jest w stanie w żaden sposób rozwiązać problemu tych zwiększonych kosztów. Ja o tym poprzednim razem mówiłem. To jest wzrost w skali roku z 1 300 000 na 6 milionów. Tu nie da się w prosty sposób odpowiedzieć finansowo czy ekonomicznie opłatami mieszkańców. To jest niemożliwe po prostu, żebyśmy
to przerzucili. Chciałbym wrócić do tematu tej oszczędności fotowoltaiki, lamp LED tak, na ulicach. Tak. Da się na tym teraz zaoszczędzić?
Tak, panie redaktorze. I my tej pracy mnóstwo faktycznie w Stargardzie mamy za sobą. Znaczy trudno powiedzieć, żebyśmy mieli z tego powodu jakieś istotne wyrzuty sumienia. Oczywiście, że z perspektywy dzisiejszych cen prądu, które w Stargardzie skoczyły z 524 na prawie 3000, widać, że nawet bez dofinansowania trzeba szukać tego typu rozwiązań w dużo większej skali, niż robiliśmy to dotychczas. Ale ja przypomnę tylko króciutko. Największa farma dotychczas fotowoltaiczna w regionie jest w Stargardzie. Wybudowała ją spółka komunalna Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. To z tego też powodu ceny wody i ścieków w Stargardzie naprawdę są jednym z niższych, nie tylko w regionie, ale i w Polsce. Bo po prostu jakby ta farma dziś łagodzi skutki tego, co się wydarza na taryfach za energię elektryczną. My mamy już, przecież oświetlenie LED-owe w domu znamy wcześniej, ale technicznie przygotowane, sprawne oświetlenie LED-owe do latarni ulicznych, to nie jest sprawa, którą znamy od 20 lat, a mimo wszystko już zrobiliśmy ponad 800 słupów w mieście. To są słupy z oświetleniem LED-owym i wciąż można powiedzieć, jesteśmy w procesie. Robimy dokumentację na przykład na kompleksową wymianę słupów na obszarze Starego Miasta. W tym roku chociażby, budując Park and Ride, idziemy oczywiście, wymieniamy w ciągu całej Barni Armii ma oświetlenie na LED-owe. Na Armii Krajowej budujemy ścieżkę rowerową, oświetlenie będzie LED-owe. W parkach powymienialiśmy tego. Tej roboty jest wykonane mnóstwo, a mimo wszystko przy skali tych podwyżek cen prądu zdecydowanie za mało. Mamy trochę też małej fotowoltaiki, bo wspomniany OSIR ma jej w kawałku. Jak robiliśmy projekty termomodernizacyjne szkolne w ostatnich czasach, to myśmy zrobili przy szkole podstawowej numer 3, przy przedszkolu numer 6, tam są małe farmy fotowoltaiczne.
Oprócz oczywiście prądu jest też oszczędność na termomodernizacji. Pan przed chwilą mówił o tej termomodernizacji budynków, o ociepleniu, o wymianie stolarki okiennej. Rzeczywiście to pozwala pomyśleć o tym, żeby no, nie przykręcać grzejników w szkołach.
No tak, zdecydowana większość placówek oświatowych jest po procesie termomodernizacji. Zostały nam te największe wyzwania z obiektami zabytkowymi, więc tylko praktycznie te obiekty, jedno przedszkole jeszcze mamy na osiedlu letnim przed nami, dwa na osiedlu zachód, ale większość cała, wszystkie te obiekty są po prostu stermomodernizowane. Robimy dużo więcej, bo każda większa modernizacja czy przebudowa infrastruktury publicznej, komunalnej, miejskiej wiąże się też właśnie z uzyskiwaniem tych efektów energetycznych. No, wspomnieć wystarczy o projekcie Książnicy. Przecież tam też uwzględnione są wszystkie te wymogi związane ze zdecydowaną inną pracą budynku, jeśli chodzi o zatrzymywanie energii wewnątrz. Ale to jakby tych pól jest więcej. No w Stargardzie mamy na przykład duży poziom wykorzystania ciepła geotermalnego, o tym często też mówimy. To też jest sposób na to, żebyśmy w Stargardzie nie doświadczali 100-300% podwyżek cen ciepła. To jest naprawdę realne doświadczenie wielu miast, wielu gmin w Polsce. U nas takiego ryzyka nie ma. To właśnie geotermia też stabilizuje trochę tą cenę, bo daje w bazie ponad 30% zapotrzebowania cieplnego Stargardu. To są wszystko jakby te prace wykonane. Ja mam tylko takie poczucie, że myśmy zrobili bardzo dużo, a to, co pokazuje się przy tych cenach energii, jest absolutnie ponad jakąkolwiek skalę. To zaskakuje wszystkich i w przypadku samorządów trudno mówić o tym, żebyśmy mieli jakieś proste rekompensaty czy proste sposoby na to.
To porozmawiajmy teraz o przyjemnych rzeczach, nie o podwyżkach, tylko o nagrodach. Nagroda samorządowego lidera współpracy z NGO-sami to za co? Otrzymał Stargard?
Tak, to jest nagroda przekazana, odebrana z rąk pana marszałka Olgierda Geblewicza i jest wynikiem oceny dokonanej przez kapitułę, jeśli chodzi o nasz standard współpracy z organizacjami. Myśmy w tym roku, bo to nie jest konkurs, który ma krótką historię, już wiele, wiele razy zresztą byliśmy też liderami nagradzanymi w tymże konkursie. W tym przypadku zgłosiliśmy standard naszej współpracy z Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu, wspólnie z którym zrobiliśmy kolejne mieszkanie wspomagane. Tym razem takie, które w założeniach miało dać funkcję wytchnieniową, ale służy przede wszystkim jako mieszkanie treningowe w procesie usamodzielniania dorosłych osób dotkniętych autyzmem. Ale warto wspomnieć o tym, że jakby z perspektywy władz województwa to, co myśmy zrobili we współpracy z organizacjami, jest widziane. I to może też warto podkreślić. To nie są tylko mieszkania wspomagane, których mamy już ponad setkę.
Ja pamiętam... Stargard jest przykładem dla wielu samorządów
tak,
w Polsce.
Pamiętam statystykę sprzed chyba 3 lat. Myśmy mieli 17% mieszkań wspomaganych i chronionych, zrealizowanych w Polsce. Te 17% było w Stargardzie. Nie mamy 17% udziału w liczbie ludności Polski. Więc widać jakby to zaangażowanie z naszej strony. Ale tych przykładów jest dużo więcej. Myśmy stworzyli Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w oparciu o Dom Kultury Kolejarza, które świetnie funkcjonuje, które naprawdę daje dobrą bazę i my się do tego w Stargardzie przyzwyczajamy, ale tego typu rozwiązania nie są powszechne w różnych gminach. To jest fakt, że na przykład na kilkanaście instytucji, które świadczą różnego typu usługi w ramach polityki społecznej, to jest kilkanaście instytucji funkcjonujących w mieście. Są środowiskowe domy samopomocy, Zakład Aktywności Zawodowej, to jest dom dziennego pobytu dla osób starszych. Można by było te instytucje wszystkie wymieniać. Cały segment dla osób z bezdomnością. To tylko jedna w postaci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest publiczna, bo taka musi być. A wszystkie inne instytucje prowadzone są w mieście przez organizacje pozarządowe. Więc cały segment polityki społecznej jest prowadzony w partnerstwie. I to też nie jest tak, że to jest sytuacja standardowa i wszędzie tak to wygląda. I ja chcę organizacjom serdecznie podziękować za tę współpracę i to partnerstwo, bo efektywność realizacji zadań przy zaangażowaniu ludzi, którzy bezpośrednio dotykają problemu, albo których problem dotyczy, bo tak często też bywa, ta efektywność jest zdecydowanie wyższa. Myśmy z organizacjami zbudowali standardy w poszczególnych obszarach polityki społecznej, na podstawie których tworzy się dokumenty planistyczne w Polsce, czy wręcz rozwiązania ustawowe. To jest kwestia i doświadczenie mądrości ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami.
Bo takie organizacje przecież odciążają trochę samorząd.
Zdecydowanie tak. No, ta efektywność mierzona jest również ekonomicznie, bo samorząd finansuje koszty realizacji zadań z budżetu i oczywiście te dotacje budżetowe przekazuje tym wszystkim podmiotom trzeciego sektora, które te instytucje prowadzą, ale organizacje oprócz tego, że otrzymują dotacje, mają tą ogromną siłę przyciągania kapitału prywatnego, zaangażowanych wolontariuszy, osób prywatnych czy przedsiębiorców, którzy również angażują się w te sfery życia, w te obszary i no, można powiedzieć, w efekcie suma pieniądza zaangażowanego w tę dziedzinę jest naprawdę dużo, dużo bardziej pokaźna niż tylko pieniądz budżetowy, ale jeszcze raz podkreślam, chyba z punktu widzenia takiej efektywności samej realizacji zadań, już nie tylko efektywności ekonomicznej, należy mówić o tym głośno, że jakość realizacji zadań przez organizację jest po prostu wysoka.
Rafał Zając, prezydent Stargardu, był dziś moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.